odcinku mojego podcastu Tłusta Owca mówiłam na temat tego, jak uczyłam się odwagi, jak centralną częścią tego procesu było wyjście na ulicę, kiedy Bóg pokazał mi, że chce szlifować mój charakter, chce uczyć mnie odważnego stawiania czoła różnym wyzwaniom, właśnie w takich warunkach ulicznych, gdzie są ludzie obcy, gdzie nie wiadomo co powiedzieć, gdzie trzeba jednak wyjść z Ewangelią, otworzyć swoje usta, być pomocną dłonią dla zupełnie obcych ludzi. Dzisiaj rozmawiam z Pawłem Bukałą, który jest inicjatorem kościoła ulicznego w Polsce. 10 lat temu powołał do życia kościół uliczny w Warszawie. Jest taką osobą, od której się uczyłam, z którą współpracowałam od samego początku, kiedy zakładaliśmy kościół uliczny w Gdańsku, która była inspiracją. Paweł poprowadził też pierwsze spotkanie naszego kościoła w 2016 roku. I dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wygląda praca na ulicy, jak wygląda głoszenie Ewangelii, pokonywanie swoich własnych wewnętrznych barier, trudności z ludźmi, którzy są trudni, którzy są inni, którzy nie chcą może słyszeć Ewangelii albo słyszą ją, ale potem nie chcą iść dalej. Rozmawiamy również o tym, jak mądrze pomagać ludziom, którzy są bezdomni czy też biedni. Jak wygląda tworzenie kościoła, w którym są różni ludzie z różnych denominacji, z różnych środowisk, jakie są wyzwania, ale też jakie są plusy i błogosławieństwa takiego działania. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka.
Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu, pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com.
Paweł, bardzo się cieszę, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. Powiem Ci, że Ty jesteś jednym z takich bohaterów wiary, na którego patrzę nieustannie, inspiruję się. I początek takiego mojego odważnego kroczenia z Bogiem to był związany bardzo mocno z Tobą, z kościołem ulicznym. To, w jaki sposób żyjecie obydwoje z Martą, jest po prostu mega, więc dziękuję Ci bardzo, że będziemy rozmawiać.
Tak, z tym bohaterem wiary to może przesadzone, ale staram się jakieś kroki wiary robić w życiu.
Uwielbiam taką skromność. Powiedz mi, pracujesz z ludźmi bezdomnymi. To jest taka praca trudna, ciężka, kojarzy się naprawdę z takim hardkorem. Jak to było? Czy w Twoim sercu zawsze byli tacy ludzie, czy na pewnym etapie Bóg Ci wskazał ten kierunek i Twoje powołanie po prostu popłynęło w tym kierunku? Jak to było?
Nigdy nie myślałem o osobach bezdomnych, że będę im pomagał, natomiast od dzieciństwa miałem współczucie do osób starszych, może przez to też, że wychowywałem się z moimi dziadkami, ale myślę, że przez kontakt z moimi dziadkami i mieszkanie z moimi dziadkami to powodowało, że miałem szacunek do starszych ludzi, mam do dzisiaj. Natomiast też później jakby bardziej patrzyłem na takich ludzi starszych, no też z pewnym współczuciem, kiedy, nie wiem, widziałem ich sięgających do kosza na śmieci po jakieś rzeczy, na przykład jakąś starszą babcię, która na mój oko miała z 80 lat i sobie myślałem, urodziła się przed II wojną światową. Przeżyła, wtedy był też kryzys bardzo mocny, ludzie nie mieli co do garka wrzucić, później przyszła II wojna światowa, później komunizm i teraz ona na stare lata jeszcze coś wybiera z kosza na śmieci i miałem poczucie takiej wysokiej niesprawiedliwości. Natomiast nie myślałem o tym, że to będzie moja praca bezdomnymi, służąc Bogu. No i więc to tak w pewnym momencie, kiedy się nawróciłem, to w ogóle osoby bezdomne jakkolwiek nie były w centrum mojego zainteresowania, ale Bóg później mi powiedział, że mam się zająć bezdomnymi i to robię.
Mm-hmm. Kościół uliczny to jest mega pomysł, żeby wyjść z Ewangelią tam, gdzie się jest, tam, gdzie się mieszka, tak jak Jezus to robił, w miejsce publiczne, żeby nie kryć się w budynkach. Znaczy, chrześcijanie może się nie kryją, ale jednak w naszej kulturze jest to wszystko pozamykane, jest to specjalne miejsce, specjalny czas, kiedy idzie się do kościoła, kiedy dzieją się jakieś rzeczy duchowe, religijne. I teraz wy już od 10 lat, tak, niedawno była rocznica Kościoła Ulicznego w Warszawie, gratulacje w ogóle.
Dzięki.
Wielkie. Wychodzicie bez względu na pogodę, bez względu na to, jak się czujecie, jesteście tam, gdzie jest trudno, tak? Powiedz mi, czy to dla ciebie było zawsze takie, nie wiem, naturalne? Jesteś taką osobą, która dobrze się czuje w takich trudnych warunkach, na dworzu, przemawiając publicznie do dużej grupy ludzi. Czy to był jakiś proces wzrastania twojego?
To był proces wzrastania, bo ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że dobrze się czuję w takich kontaktach, w rozmowach z ludźmi w publicznym miejscu. I jak przyjechałem z Rzeszowa do Warszawy, to zobaczyłem ten młyn, który tutaj jest, i ludzie po prostu tysiącami przechodzą przez jakieś tam przejścia, tak jak mamy kościół uliczny przy metrze centrum koło Pałacu Kultury, ta przestrzeń nazywa się patelnią w takim sloganie warszawskim, to tam według statystyk 500 000 dziennie ludzi przechodzi, więc kiedy zobaczyłem ten tłum ludzi i pomyślałem sobie, aha, mam tutaj stać i głosić, no to moje nogi trochę drżały. Natomiast miałem wcześniej przejście takie jakby płynne troszeczkę przez to, że wychodziliśmy na tak zwane street working, czyli chodziliśmy jeden na jeden i jakby też już wcześniej to robiłem w Rzeszowie, czyli wychodziliśmy na ewangelizację i głosiliśmy ludziom. To jest związane mocno z moim powołaniem. Ja ukułem takie powiedzenie, powołanie cię wyprzedza. I po prostu ja byłem tam, gdzie wiedziałem, że mam to robić, to jakby wypływało ze mnie, nikt nie musiał tam ciągnąć, ja jakby szedłem tam z entuzjazmem, a z adrenaliną i chciałem to robić, nie szedłem za karę, więc szliśmy już na ulicę, wtedy do punków chodziliśmy w Rzeszowie, chodziliśmy do knajp, modliliśmy się o to, żeby Duch Święty nam pokazał osobę, miejsce i na według tych wskazówek szliśmy do tych ludzi, a później no, cała ta historia z Kościołem Ulicznym Warszawy. Więc to był proces. To był proces odkrywania i trzeba robić kroki wiary, bo jeśli ktoś myśli... Kiedyś miałem takiego gościa, który przyszedł do nas i mówi, że on chce się u nas uczyć, natomiast on mówi, że on ma wielkie powołanie, jakieś takie niesamowite wielkie powołanie. Pan Bóg mu powiedział, że będzie na stadionach głosił, nie? Więc tak troszeczkę widziałem pyszałkowatość w nim, a z drugiej strony tak jakby chciał się wkupić w jakieś łaski. Dziwny to był jegomość, natomiast powiedziałem mu, no dobrze, no to ucz się tutaj, chodź, nie, z nami. I widziałem tego człowieka, że nawet nie był w stanie jeden na jeden z nikim porozmawiać na kościele ulicznym, ale miał jakąś głęboką fantazję, że nagle stanie się, wyjdzie na scenę na Stadionie Narodowym i będzie głosił do 70 tysięcy ludzi. Myślę, że sporo ludzi funkcjonuje w iluzji i nie robią małych kroków wiary, a oczekują, że nagle ktoś ich postawi na wielkiej scenie. Tak się nigdy nie dzieje. Może czasami z wyjątkami, ale to chodzi, i tak te wyjątki mają, że tak powiem, sprasowany czas. Znaczy i tak od razu nie staną nie wiadomo gdzie, ale sukcesywnie po prostu ta osoba się przesuwa, może czasami szybciej troszeczkę, natomiast z reguły to się nie dzieje, to musimy stawiać kroki wiary.
W Gdańsku prowadzimy Kościół Uliczny już 6 lat, ponad 6 lat i wiem, jaka jest to ciężka praca i wiem, że bez Ducha Świętego nie bylibyśmy w stanie tego robić. Wielu z nas ma różną osobowość, ja na przykład nie jestem taka jak ty, żeby miała we krwi jakąś ewangelizację i takie łatwe relacje z ludźmi, których nie znam, tak, żeby podejść do kogoś i zagadać. I wiem, że gdyby nie Duch Święty, to po prostu to wszystko w ogóle by nie przetrwało przez te wszystkie lata. Na pewno też masz takie przekonanie. Powiedz mi, bo na pewno masz jakąś taką historię, gdzie właśnie konkretnie Duch Święty pokazywał wam, czy jakieś sekrety ludzkich serc, czy pokazywał w jaki sposób głosić, czy w jaki sposób modlić się o kogoś. Po prostu taką dokładną ścieżkę wskazywał, jak współpracować właśnie z Bogiem, mówić odpowiednie rzeczy, czy robić odpowiednie rzeczy, żeby daną osobę doprowadzić do Bożego Królestwa. Może przypominasz sobie właśnie taki czas, taką historię, gdzie Bóg tak zaingerował, po prostu poprowadził was, że to nie było z was, tylko wiedzieliście dokładnie, że Bóg tutaj maczał swoje palce.
Mówisz o ewangelizacji, o rozmowie z jeden na jeden w kościele ulicznym, tak?
Tak, tak.
Wiesz co, powiem ci, że jakoś w tych rozmowach jeden na jeden w kościele ulicznym nie miałem zbyt jakichś takich spektakularnych rzeczy. W innych obszarach miałem takie rzeczy, gdzie Pan Bóg mnie prowadził, kazał mi iść do jakiejś osoby, zadziałać znów. Natomiast w kościele ulicznym, kiedy podchodzę do ludzi, to po prostu modlę się o to, żeby Bóg przyprowadzał takich ludzi, którzy już mają gotowe serca, i wtedy do nich podchodzę i im głoszę Ewangelię. Natomiast w obrębie kościoła ulicznego są niebywałe wydarzenia, dzieją się, bo Pan Bóg, ja też modlę się o to właśnie od lat, Boże, przyprowadzaj na to spotkania ludzi, nad którymi Ty już od dawna pracujesz. To jest takie stwierdzenie, moje taka modlitwa. I tu niebywała wydarzyła się historia, kiedy głosiłem na stołeczku, takim mamy żółty stołeczek 30 cm nad ziemią, głosiłem i było wtedy lato, myślę, że to był czerwiec, mogło być co najmniej 300 osób, tłum spory. Teraz do nas bezdomnych przychodzi po 300 osób, a nawet było i po 400 niedawno. Więc to takie są cyfry realne i pamiętam, że głosiłem i z daleka szły jakieś osoby, śmiały się ze mnie i tam krzyczeli, że jestem jakimś tam pedałem i używali różnych wulgaryzmów. I jeden z chłopaków w tłumie zaczął krzyczeć, nie, ten człowiek mówi prawdę, ja tego doświadczyłem, Bóg mnie tutaj dotknął. I ja tak popatrzyłem na niego, on stał z gitarą, ja mówię, czy byś chciał powiedzieć świadectwo. To była taka akcja-reakcja, nie miałem czasu za bardzo zastanawianie się, zaryzykowałem, czego zwykle nie robię. W takich sytuacjach wolę postawić kogoś na krzesełku, kogo znam i albo jest z polecenia. Więc on stanął na krzesełku i opowiedział historię, to było niesamowite, że 3 tygodnie wcześniej wrócił, przepraszam, to był koniec lipca musiał być, albo nawet sierpień, bo przecież on opowiadał w tej historii, że wrócił wtedy z Woodstocku, teraz Poland Rock. I zaczął się tam interesować Hare Krishna i innymi takimi historiami. Miał rozterki egzystencjonalne i kiedy wrócił do Warszawy, to dalej rozmyślał, czy Bóg istnieje, jak ten Bóg wygląda i tak dalej. Wyszedł na spacer i przejechał przez metrocentrum, trochę nawet dalej o przystanek dalej i tchnęło go coś, żeby przesiadł się do innego wagonu i wrócił z powrotem. Wrócił z powrotem, wsiadł, wyszedł z wagonu, wszedł na ruchome schody, takie dosyć strome. Wjeżdżając jeszcze tak westchnął do Boga i mówi, Boże, jeśli jesteś, to mi się objaw. I kiedy wyszedł na metro, to zobaczył napis duży kościół uliczny i zaraz w tym tłumie podeszła do niego jakaś kobieta i w nietypowy sposób zapytała się go, czy chce przyjąć Ducha Świętego. I on popatrzył w niebo i potraktował to jako odpowiedź, powiedział tak. I wtedy po prostu modlił się, powierzył swoje życie Jezusowi i 3 tygodnie później opowiadał tą historię, kiedy byłem tam atakowany przez jakichś ludzi. Po roku czasu znowu z nim się widziałem i był wtedy w odnowie w Duchu Świętym. Widziałem go jeszcze pół roku temu. Mieszka w domu Steigera, Miss Davida Pierce'a z chłopakami i jest w jakimś tam dalej procesie z Panem Bogiem.
Wow. Takich historii na pewno jest więcej.
Tak, jest takich historii więcej. Nie zawsze mamy jakieś tam super szczegóły, ale wiemy, że ktoś na przykład oddał swoje życie Jezusowi i brał chrzest w jakimś kościele, nie wiem, stołecznym, zielonoświątkowym i opowiada świadectwo, kiedy tam po raz pierwszy oddał swoje życie Jezusowi. Mamy fajne takie historie, jak para studentów się nawróciła, dzisiaj są małżeństwem. Jest też druga taka para, gdzie chłopak się nawrócił na kościele ulicznym, dzisiaj też są małżeństwem i chodzą do kościoła ewangelicznego. Są osoby, historie, gdy głosimy i tam wołamy takie gromkie halleluja! I na przykład dwa takie przypadki znam, pamiętam, gdzie człowiek po prostu przyszedł, bo go to zaintrygowało, a szedł popełnić samobójstwo i ktoś się nim zajął i jeden przypadek skończył się tak, że modlili się o niego i przeżył chrzest w Duchu Świętym już w późniejszym czasie.
Niewiarygodne.
Tak, wzięli tego człowieka do siebie, do kościoła, a ten człowiek szedł po prostu się powiesić. Pamiętam w Poznaniu na kościele ulicznym, kiedy głosiłem u Izy Godleckiej, to zatrzymał mnie człowiek, znaczy podszedł do modlitwy, zrobiłem wezwanie, wyszło tam gdzieś około 10 osób, modliłem się o nie. I jeden z tych ludzi zaczął ze mną później rozmawiać i wyciągnął z kieszeni granat, dosłownie granat. I on wyszedł z więzienia i szedł prosto do jakiegoś gościa, który z jego dziewczyną podczas jego nieobecności się zakolegował i po prostu szedł go wysadzić tym granatem. No i takie historie niestworzone, bo to są takie dziwaczne, abstrakcyjne historie, że normalnie człowiek by tego nie wymyślił. Ale po prostu widzisz to na swoje oczy, że takie rzeczy mają miejsce i z tym wybuchem to naprawdę to jest tak. Ja wczoraj rozmawiałem z jedną osobą, która doradza politykom i rozwiązuje różne problemy i ona mówi, że jest bardzo dużo w ogóle wybuchów bombowych w Polsce, tylko że się to ogólnie nie ogłasza, żeby nie nakręcać takich świrów, nie? I on tam mi szczegółami opowiadał, jak to się dzieje. Ja byłem zdumiony. Więc naprawdę te historie, że ktoś kogoś wysadza, to co to jest normalne. I
są prawdziwe.
Prawdziwe i na kościele ulicznym zetknąłem się z tą historią. Także można powiedzieć, że kościół uliczny czasami ratuje po prostu ludzkie życie w dosłowny sposób. Nie tylko duchowe, ale i fizyczne. Mm-hmm.
To, co się dzieje na kościele uliczym, to jest po prostu coś niewiarygodnego. Ja też uwielbiam to miejsce właśnie z powodu tego, że Bóg robi tam, co chce. My jesteśmy po prostu w Jego rękach tacy elastyczni. To po prostu wiele może się wydarzyć, prawda? Nie idziemy z jakąś agendą, że my dzisiaj tak albo inaczej będziemy głosili, albo że pewne rzeczy będą miały miejsce, tylko po prostu jesteśmy podatni na Jego prowadzenie i On może konkretnie do pewnych osób nas skierować i...
To jest dzikie wszystko, co się tam dzieje. Czasami to jest, masz jakiś szkielet, wiesz, co się to wydarzy, ale scenariusz jest nieprzewidywalny.
Ale to jest właśnie wspaniałe, że Bóg nas zaskakuje i za każdym razem my też, jak jedziemy na spotkanie Kościoła, to jest ciekawe, co dzisiaj Bóg wymyśli, ciekawe, co dzisiaj się będzie działo. To nie jest jak normalny Kościół. Niektórzy nawet mówią, że w normalnym Kościele jest nudno w porównaniu z Kościołem ulicznym. Więc nasi słuchacze, jeżeli teraz tutaj nas słuchacie, to was zachęcamy, żebyście jeden z takich kościołów ulicznych odwiedzili, które są w Polsce. Paweł, powiedz, bo to już w wielu miastach ten ruch jest obecny.
Na dzień dzisiejszy jest 13 kościołów ulicznych. Było do tej pory 14. Jeden tymczasowo, uznajmy, że tymczasowo się zamknął. Natomiast nad kolejnym pracujemy w Zielonej Górze. To wtedy byłby 14, jakby znowu. I no to są różne miasta od, nie wiem, Krakowia, Białegostoku, Lublina, Gdańska, Poznania, Białegostoku, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Bytom i tak dalej. To są miasta, w których każdego tygodnia ludzie w jakiś dzień, tego, bo to nie jest tak jak u nas jest środa, u was w Gdańsku jest wtorek, jeszcze tam ze dwa miasta mają środę, ale też są czwartki, piątki i chyba nawet sobota w Kaliszu była. Sobota.
Malbork, Koszalin też ostatnio byliśmy.
No, także tam ludzie sobie różne dni dla nich stosowne wybierają. Ale w każdym tygodniu gdzieś w Polsce jest głoszona Ewangelia przez kościół uliczny, więc...
Warto tam być, warto to zobaczyć nawet z daleka. Wiem, że na początku chrześcijanie przychodzą tak, nie wiedzą za bardzo, co tam zrobić, jaka jest ich rola, tak? Bo to nie jest nowożeństwo, na którym się po prostu słucha, patrzy, tylko wszyscy są uczestnikami, więc tam się troszeczkę trzeba odnaleźć, ale jak się posmakuje, to jest mocno uzależniające. Na pewno no, pytają cię ludzie, bo nas też pytają o owoce takiej pracy, tak? Bo to jest praca tak bardziej polegająca na sianiu niż zbieraniu, chociaż to zbieranie również się zdarza, bo tak jak powiedziałeś, że modlicie się o ludzi, którzy już są przez Boga przygotowywani, już są w trakcie, już Duch Święty nad nimi pracuje, żeby tam przychodzili i żeby mogli, prawda, pójść dalej, jakby żeby mogli następny krok uczynić. Więc to zbieranie też się zdarza. Ale powiedz, jak ty sobie radzisz z tym, że ludzie właśnie czasami pytają, no Paweł, powiedz, jak tam, ile osób się ochrzciło, ile osób przyszło do waszego kościoła, ile osób zostało uzdrawionych, czy takie pytania czasami nie są trudne?
Tak, to są takie pytania, bo ludzie nie rozumieją materii, z jaką my się zmierzamy. Kiedy osoba taka, powiedzmy, normalna, człowiek, który pracuje, student, ma już jakieś doświadczenie życiowe takie na plus, nawraca się, poznaje Jezusa, ma rozterki egzystencjonalne, poznaje Chrystusa, idzie do przodu i startuje, umówmy się, z zero, poziomu zero. To kiedy zrobi postępy i mamy plus dwa, to wszyscy mówią brawo i są zadowoleni, ale fajnie, ten człowiek, no nie wiem, już nie pali, nie ćpa, robi jakieś tam fajne postępy i dalej pracuje, jeszcze gorliwiej pracuje, jak dla Pana na przykład, fajny dla swojego szefa w pracy. Natomiast bezdomny startuje z minus 10 i teraz jak on zrobi postęp na minus 8, to kto to dostrzega, tak? Na przykład do mnie przychodzi człowiek na kościół uliczny i mówi, Paweł, ja już nie palę. No, ale jeszcze piję, tak, ale już nie palę. Nie? I zrobił jakiś taki krok i no to jest dla niego sukces, tak? Ten człowiek jak złapie gdzieś dorywczo pracę, to też jest jakiś sukces, bo oni jak piją, to potrafią dwa lata non-stop pić, tak? Są tacy zawodnicy i więc jak gdyby inaczej trzeba mierzyć tą pomoc. Ona jest nie, jakby niemierzalna, nie zawsze się uda. Mam przykład Romana, który przyszedł na kościół uliczny, z kanału wyszedł cały pobity, siny był na twarzy. Przyszło ich trzech, wziąłem Romana do ośrodka, na środku się nawrócił, przeżył chrzest w Duchu Świętym, ochrzciliśmy go w wodzie. Dzisiaj normalnie pracuje, ma już tam 50, nie wiem, 4 lata, normalnie pracuje, nawet myśli o jakiejś tam żeniatce. I w tamtym roku rozpoczął studia w seminarium teologicznym.
Wow.
Więc możemy zobaczyć człowieka, który wyszedł z kanałów, siny, nie przeżyłby tego, co tam się działo. Wziąłem go w jakiś listopadzie, w taki zimny, deszczowy dzień do ośrodka. Doświadczył Boga, zaczął zmieniać swoje życie. Był u nas cały, mamy 8 miesięcy terapii, później jest pół roku hostelu, takiego mieszkania treningowego i teraz normalnie funkcjonuje, płaci podatki, może się ożeni, studiuje w seminarium teologicznym. Powiedzą wszyscy wow, no to jest, to jak mówię o minus 10, to nagle ten facet jest na plus 10, czyli zrobił tak. 20 punktów. Podejrzewam, że wielu z nas wymiękłoby w takim tempie zmian, jakie on musiał przejść w głowie, w mentalu, to jest niebywałe. I są takie osoby, ale to są takie pojedyncze sztuki. Wielu ludzi ma tak zdewastowany system nerwowy, zdewastowany sposób myślenia, patologiczny sposób myślenia. Oni nie mają dobrego obrazu Boga. Nie mają, oni wszystko zawsze musieli ukraść, musieli dziesionę zrobić, czyli napaść na kogoś, ukraść mu pieniądze. Zawsze taki po prostu grypsera uliczna, często też po więzieniach, więc grypsera więzienna. Taki światek, nie? I teraz oni po prostu nie umieją się dopasować do normalnego rzeczywistości. Tak. I teraz to, że on odda swoje życie Jezusowi, słuchajcie, ja bym mógł, tam był taki sezon, nie wiem, czy dalej jest, chyba się skończył, ale był taki sezon na chrzczenie. Ludzie na potęgę wszystkich chrzczeli, wyznał Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i już go chrzcili. To jakbym sobie tak basen postawił na tym kościele ulicznym i postawił kamerę, to ja bym po prostu był królem
setkami, internetu. Setkami, setkami myślę.
To ja bym ja po prostu, to by było po prostu revival street church. I to by było nieprawdopodobne. Nie? Natomiast kiedy ja obserwuję, że te osoby oddają swoje życie Jezusowi i później co się z nimi dzieje, jaki mają po prostu bagno w głowie, jakie my nazywamy to warownie w umyśle, to bezdomność to jest taki syndrom wyuczonej bezradności. Jak ten człowiek nie chodzi do pracy, on w slangu, żebranie w slangu bezdomnych to jest wędkowanie, on idzie wędkować. Więc on nic innego nie umie robić, jak tylko wyżebrać pieniądze, napić się. I teraz, wiecie, zmiana tej wyuczonej bezradności, zmiana poglądu, myślenia. Wiecie, my mówimy nieraz o tych ludziach, żeby oni uwierzyli w Chrystusa, wszystko będzie dobrze. A ja mówię, jak oni nawet nadziei nie mają, gdzie my mówimy o wierze.
Tak.
Więc najpierw potrzebujemy wzbudzić im nadzieję, później się z nadziei przesuwają w wiarę. Wiecie, niektórzy nas obserwują ileś tam lat. I mówią po 5, 6, 7 latach, mówią, kurczę, to jest niebywałe, że jesteście cały czas w tym samym miejscu, coś w tym jest, nie? I zaczynają po prostu słuchać, zaczyna się jakaś grupa ludzi tworzyć, która nie tylko przychodzi na zupę, ale przychodzi, żeby posłuchać i widzimy, jak po prostu ten proces przebiega, więc to jest proces uczniostwa. Teraz oddać swoje życie Jezusowi, to jest w Polsce taką modlitwa jest banalnie prosta. Może kogoś zaszokuje w tym i wzbudzę kontrowersję, banalnie prosta, bo jesteśmy w kraju, który ogólnie przecież na religii ma mowę o Jezusie. Chodził do kościoła, a jak już nie chodzi, to i tak przecież wie o Jezusie.
Tak.
I teraz pójść z kimś i pomodlić się o przyjęcie Jezusa jest banalnie proste. My mamy bardziej trudny problem z przebiciem się przez warstwę mentalną, jakby zbiór już ich pewnych poglądów na temat Boga, Jezusa, przebić się z tymi poglądami na temat tego, kim jest Chrystus i co zrobił na krzyżu i że zbawienie jest łaski przez wiarę. I to proste, co się wydaje dla wielu z nas, dla takich ludzi jest bardzo trudne do zrozumienia. On mówi, no ja całe życie wierzyłem w Boga i o czym ty do mnie mówisz, nie? Że musisz teraz uwierzyć, jak ja wierzę. I on się chętnie z tobą pomodli, nie? Ale on niekoniecznie musi rozumieć, o co nam chodzi. Nie musi koniecznie rozumieć to, co jest naprawdę w Biblii napisane, bo większość ludzi nie czyta Biblii, tylko ma jakieś tam skrawki wiedzy. I teraz taka bezdomna osoba, wracając do bezdomnych, no musi przejść przez te wszystkie rzeczy teologiczne, raz, na temat Boga, a dwa jeszcze te życiowe, takie być zaradnym w życiu. To jest majstersztyk. Więc powiem wam, że proces uczniostwa jest czymś głębszym.
Czyli to jest taka praca u podstaw, taka siłaczka, prawda? Że trzeba ich uczyć
siłaczka.
Podstawowe rzeczy, jak się je nawet łyżką, a nie rękami, dokładnie, że się nos wyciera, kiedy się jest zasmarkanym, prawda?
Tak.
Czy się zmienia bieliznę i tak dalej, czy to po prostu taka podstawa.
Nie siorbie się, jak się je, tak, nie beka się, jak się je. To takie, wiecie, czasami ludzie do nas przychodzą jak zwierzątka. Dosłownie, oni mają, tak są zdewastowani, że zachowują się jak zwierzątka i my o tym mówimy, to może jest brutalne i kogoś zaskoczy, natomiast gdy się przyglądniesz takim osobom, one się zachowują instynktownie jak zwierzątka, to jest taka piramida Masłowa i po prostu te osoby często na początku muszą mieć zaspokojone potrzeby zwykłe, egzystencjonalne, takie jak jedzenie, jak spanie i dopiero później zaczyna się proces emocjonalny, załatwianie spraw emocjonalnych. A dopiero na tej wierchuszce, na szczycie tej jest Pan Bóg.
Duchowe sprawy, tak.
Tak. Bywa tak, że są oczywiście osoby, które Ewangelia dotrze ich do nich szybko, jak wspomniany Roman, i pójdzie jak burza. Natomiast wielu ludzi nie idzie tak do końca jak burza. Nawet jak są szczerze, oddali swoje życie Jezusowi, naprawdę szczerze, mam takich chłopaków, to widzę, że jeszcze się borykają. Na przykład po ośrodku skończą terapię 8-miesięczną, pójdą na hostel i już na hostelu nieraz upadną. Nieraz gdzieś tam, później gdzieś tam wjeżdżają do innego miasta, do swojego miasta rodzinnego, dajmy na to, i słyszę, że gdzieś tam upadli i tak dalej. To ja jakby to wliczam w cenę. I może mój przydługawy wywód skończę tym, że dla mnie to jest sukces. Bo nieraz chrześcijanie skreślają go i mówią, a no nie wiadomo, czy on się naprawdę nawrócił, bo pije. Wiesz co, nie wylewałbym od razu tak dziecka z kąpielą, bo trzeba mu się przyglądnąć, dlaczego pije, skąd on wychodzi.
Tak.
I może to jest teraz upadek jego, ale on szczerze gdzieś się oddał swoje życie Jezusowi i jest w procesie uczniostwa. I trzeba to sprawdzić. Być może, że się nie nawróci autentycznie, i bo to jest problem, jak już wspomniałem, że pomodlić się łatwo przyjąć Jezusa, ale czy to naprawdę on z wiarą zrobił, czy on to rozumie. Natomiast jeżeli szczerze to zrobił, to czasami zanim głowa zacznie zmieniać sposób myślenia i on zacznie iść według ducha, a nie według ciała, to bywa jeszcze problem. A ilu z nas, jak się nawróciło, to robiło jeszcze głupotę?
Oczywiście. Nie? To jest tak, my często rozmawiamy, że kiedy my upadniemy, to bo na przykład, nie wiem, zjem czekoladę całą, a nie powinnam, albo obejrzę jakiś film, którego nie powinnam, to są moje upadki, tak? A kiedy oni upadają, to oni upadają od razu w te takie rzeczy, takie no mega,
mocne,
mega,
tak,
które widać.
Widać, tak? Że jest pijany, tak?
Widać, że to jest pijaństwo, więc to jest taki grzech duży, oczywisty, śmierdzący, obrzydliwy, prawda?
A ilu jest leniwców w kościele?
No
a
dokładnie.
Tych leniwych nie, a według Biblii kiedyś taki nauczyciel Słowa Bożego, Derek Prince, powiedział, my nie rozdzielamy na grzechy ciężkie, lekkie i tak dalej, to tam w kościele katolickim się tak rozdziela, natomiast Derek Prince kiedyś powiedział coś takiego, że według jego rozeznania w Słowie Bożym lenistwo jest większym ciężarem takim gatunkowym, jeśli chodzi o grzech, niż pijaństwo. I teraz pytanie, ile my mamy takich leniwców w kościele, a ilu pijaków, nie?
Tak. A ile takich, którzy obgadują albo źle myślą o innych ludziach, źle mówią, tak, prawda?
Tak,
no właśnie, no właśnie, to jest taka hipokryzja. Ale to, co mi się bardzo podoba, Paweł, to co robicie, że nie jedynie wychodzicie z Ewangelią, ale bierzecie odpowiedzialność za tych ludzi, których prowadzicie. Że jakby jest to, co powiedziałeś, uczniostwo, które polega na tym, że ja biorę na swoje barki człowieka i to jest jakiś okres, kiedy ty musisz nosić tego człowieka na sobie, kiedy ty z nim musisz mieć kontakt codziennie, ty do niego dzwonisz, ty o niego się modlisz, ty do niego jedziesz, kiedy on ma doła albo właśnie gdzieś upadł i potrzebujesz go wyciągnąć z jakiegoś rynsztoku. Wasz ośrodek jest takim miejscem, gdzie ci ludzie mogą wzrastać, tak krok po kroku po prostu rozwijać się, uczyć się tych wszystkich rzeczy, o których mówiłeś. Czyli od tych podstaw zupełnych, prawda, jak zmieniać ubrania na czysta, tak, aż po właśnie uczenie się odpowiednich reakcji emocjonalnych, relacji z Bogiem i tak dalej. I wiem, że to jest bardzo, bardzo trudna praca. No powiedz coś więcej, jeśli chodzi o ten proces prowadzenia tych ludzi dalej. Jakie są efekty tej pracy? Skąd wyczerpiecie w ogóle siły do tego, jakąś inspirację?
To, jak przedtem mnie pytałaś, czy miałam jakieś takie spektakularne doświadczenia, że Pan Bóg mnie do czegoś poprowadził, jakieś takie duchowe, wyraźne prowadzenie Ducha Świętego, to kiedy chodziłem po ulicach jeszcze przed kościołem ulicznym na tak zwanym street workingu i głosiliśmy słowo, to bardzo wyraźnie, było to bardzo dziwne dla mnie, znaczy pozytywnie dziwne, pozytywne zaskoczenie. Był taki sezon, który jakby Duch Święty mnie wprowadził, że za każdym razem, kiedy byłem na ulicy, słyszałem bardzo głośno w swoim duchu: nauczaj, nauczaj, nauczaj. I nawet jednemu z liderów o tym powiedziałem, mówię, to jest niebywałe, że kiedy się modlę w domu, tak nie słyszę Ducha Świętego wyraźnie, jak tu, kiedy chodzę teraz na ulicy i głoszę Ewangelię. W tym momencie Duch Święty do mnie przemawia po prostu tak głośno, tak zdecydowanie, że ja nie mam cienia wątpliwości, że to jest gdzieś tam ze mnie. Ewidentnie Pan Bóg mówi. I szukałem i zastanawiałem się, okej, bo słyszałem nauczaj, ale nie dostawałem jeszcze żadnych instrukcji więcej. Więc myślałem, co mam jakiś dywanik rozłożyć pod Pałacem Kultury, zrobić tam jakiś serwis z kawą i tak dalej. Zrobiłem tak, jak pomyślałem. Zacząłem się spotykać z pojedynczymi osobami i miałem na przykład 6 takich studentów Słowa Bożego, żeby ich nauczać. I się okazało, że na drugim spotkaniu było ich połowę, a na trzecim już nikt nie docierał. I zobaczyłem, że skoro mam nauczać ich w taki sposób, to jest to niemożliwe. Nie da się przy ich trybie życia. I zacząłem się interesować czymś więcej, modlić się o to i zadzwoniła do mnie w tym czasie taka Joanna Mikuła, wierząca osoba, która była swego czasu dyrektorem PARPY, Państwowej Agencji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, najważniejszej placówki w państwie i miała największą funkcję w państwie, też w Europie odczyty miała i tak dalej, więc taka naprawdę prestiżowa, bardzo wysoka ranga i dużą umiejętność ma ta osoba. I zaczęłam mówić mi o środku, więc zaczęliśmy, powiedziała mi, że słyszałam, że chcesz założyć ośrodek. A ja wtedy powiedziałam, o tak, skąd? I bo ja nikomu nie mówiłem o tym za bardzo.
Jeszcze nikt nie wiedział.
Tak, i zacząłem się tym jakby interesować, bo tak naprawdę ja nie myślałem o ośrodku, to jakby ona mówi, że słyszała, nie wiem dlaczego tak powiedziała, ale ja byłem w tej fazie zastanawiania się, co robić. Myślę, że to była odpowiedź od Boga i zaczęliśmy się o to modlić w 2011 roku, już rok po kościele ulicznym, bo to trochę trwało, tak, kościół uliczny w 2011 powstał ten ośrodek. Wcześniej się interesowałem tym, zrobiłem sobie takie tournée po Polsce, jeżdżąc po różnych ośrodkach w Polsce, zobaczyłem, jak oni pracują i wspólnie z Jasią myśleliśmy nad programem i tak dalej i wystartowaliśmy. Więc te osoby, które do nas trafiają, właśnie przechodzą terapię, czyli uczą się wszystkich mechanizmów uzależnień tutaj na bazie psychologii. Dlatego chrześcijanie się boją psychologii, powiedzą, o, psychologia, to już nie chcę mieć z tym nic do czynienia. Więc słuchaczu, jak słyszysz słowo psychologia, to się nie bój. To jest słowo tabu w kręgach ewangelicznych, charyzmatycznych i myślą, że tam diabeł siedzi. To nieprawda. Człowiek się składa z 3 części, z ducha, duszy i ciała. Soma, sarks i psyche. I jak idzie się do lekarza, to idzie się do psychologa, do psychiatry, a czasami lekarze przypisują leki psychosomatyczne. Jak słyszymy z języka greckiego, to właśnie mowa o ciele i o duszy, ale jeszcze jest duch, który się nazywa po grecku pneuma. Więc taki człowiek, który właśnie, jak wspomniałem jeszcze o tych masłowa w trójkącie, to wiemy, że zaczynamy od czego? Od ciała. Później zaczynamy od duszy, psyche. I później duch. Oczywiście my równocześnie w to wszystko uderzamy. Tak. To jest od razu bomba i ciało, i dusza, i duch, ale te osoby też dobrze, żeby poznały pewne mechanizmy uzależnień i żeby nie były zdziwione, że jak mają pokusę, my to nazywamy pokusą, to czasami jest to związane z ich biologią, w organizmie, która została przerobiona, przetransponowana, ustawiona inaczej.
Przesilona jakoś tak.
Tak, tak. To tak jakby ktoś ustawił z zewnątrz, tak używając, tak jak mamy komputer i wpisujemy program, i to tak tutaj przez alkohol, substancje psychoaktywne, zostaliśmy przeprogramowani. O, to brakowało mi słowa. Przeprogramowani. I teraz taka osoba, jak trafia do nas, to my musimy ją odprogramować albo przeprogramować na ten Boży program. I to zajmuje czasu. I te mechanizmy też pomagają im, żeby nie byli zdziwieni. Aha, to mi się chce pić albo mam sny alkoholowe. To znaczy, że mój organizm tak reaguje. Oczywiście diabeł też tam będzie wchodził i duchowo człowieka męczył, natomiast też to są po prostu reakcje organizmu. Nawet w Jakubie jest napisane, że wasze pożądliwości was kuszą. Czyli zwrócenie też uwagę nie tylko na diabła, ale zwrócenie uwagę na sferę ciała, psychiki. Dlatego my kompleksowo zajmujemy się osobami i wtedy one mają szansę na to, żeby dobrze funkcjonować. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, ale...
ale dużo mądrych rzeczy powiedziałeś. Wiesz co, to jest tak, że często chce się pomagać takim ludziom. Czasami spotyka się ludzi na ulicy, którzy proszą, rzemżą. Uda się z nimi porozmawiać, uda się im opowiedzieć o Bogu. Widać, że jest jakaś reakcja, że ci ludzie chcieliby wyjść z tego stanu, w którym są. Ale pojawia się taka bezradność, bo często dochodzimy do takiego momentu, że okazuje się, że nam bardziej zależy, żeby tym ludziom pomóc niż im samym. I na pewno też wiele osób zadaje wam pytania typu jak może pomagać, tak? Jak pomagać ludziom, którzy są w takim stanie, ale tak jak mówisz, mają tak wiele tych różnych warowni w głowie, tak głębokie przeprogramowanie zaszło w ich wnętrzu, że jakby taki chwilowy kontakt, chwilowa reakcja z naszej strony, czy modlitwa jednorazowa, oczywiście zdarzają się takie przypadki, tak, że jedna modlitwa i po prostu bum, granat zdarza w człowieka i zmienia się wszystko, ale jednak trzeba powiedzieć, że większość no, tak nie przebiega przypadków. Powiedz mi, jakby ktoś chciał właśnie pomagać takim ludziom, przypadkowo spotkanym na ulicy, czy nawet bardziej regularny sposób wychodzić do nich z Ewangelią, to jakby, o czym tutaj trzeba pamiętać? Co jest taka najważniejsza rzecz według ciebie, żeby móc pomóc?
Tak. Myślę, że każdy z nas chrześcijan, a jeśli nie jesteś chrześcijaninem i słuchasz tego podcastu, to też może ta informacja ci pomóc. To warto by było, jeżeli gdzieś po tym, co słuchamy, zbudzi się w nas refleksja, że może takiej osobie gdzieś tam pomóc albo właśnie sobie przypomina, że mijasz taką osobę często, to dobrze by było, żebyś się zaznajomił już z jakimiś placówkami istniejącymi, kto po prostu jakby zajmuje się tym bardziej, nazwijmy to fachowo. To nie musisz, tak, są różne placówki też oczywiście na różnym etapie, ale są też wierzące osoby, które są po prostu do tego powołane bardziej i one rozwijają daną służbę, żeby w tym pomagać ludziom. I lepiej, że tak powiem, nie odkrywać Ameryki czy koła na nowo, tylko zebrać informacje, gdzie w moim mieście takie coś jest, taka placówka, albo gdzie w Polsce taka placówka ewentualnie jest, jak już w mieście u mnie nie ma. I wtedy taką osobę na przykład z nią rozmawiać i dać jej informację, że takie miejsce jest. Dać jej telefon, gdzie może zadzwonić, albo samemu zadzwonić przy tej osobie i żeby się ta osoba dowiedziała coś więcej. I możemy wtedy, jeśli jesteśmy chrześcijanami, to możemy też w swoim kościele, nie wiem, zrobić zrzutkę, żeby tej osobie kupić bilet i później ją wstawić tam, tak, do tego ośrodka. Więc nie pomagaj samemu, bo możesz sobie po prostu z tym nie poradzić, tylko zobacz, czy ktoś już to wokół ciebie jest, kogo Pan Bóg powołał do tego, tak? I współpracuj z innymi organizacjami. My jesteśmy jako Kościół Liczny, jako misja Nowy Początek ponaddenominacyjni, czyli współpracujemy z różnymi chrześcijanami różnych denominacji i zawsze się posiłkowaliśmy i do tej pory posiłkujemy się różnymi osobami. My jako Kościół Liczny, kiedy jeszcze nie było ośrodka, a jeszcze nawet street working, kiedy robiliśmy i nie mieliśmy ośrodka też, to wysyłaliśmy bezdomnych w całą Polskę. Czyli głosiłem na ulicy i nie wiedziałem, co zrobić. Wysyłałem do Teen Challenge, do Janowic Wielkich, do Jesus Security, do Krakowa, do Domu Łazarza, do Kluczy, w Górę Kalwarię, do Reto, do Szczypiorna, 60 km od Warszawy. Więc myśmy mieli siatkę tych organizacji i tam wysyłaliśmy osoby, bo widzieliśmy, że oni się bardziej nimi zajmą niż my. I kiedy myśmy się rozwinęli trochę bardziej, dzisiaj sami możemy się tym też zajmować. Więc współpracuj z innymi, nie myśl też w takich kategoriach, że sam sobie wszystko poradzisz, bo tu wiara i tak dalej. Okej, możesz spróbować, jeżeli się okaże, że twoja wiara i tak dalej tu zadziałała i dajesz radę, to może jesteś do tego powołany i w swoim mieście coś założyć. Natomiast jeżeli akurat nie masz takiego przekonania i za bardzo takich sukcesów nie wiesz, co zrobić, to zacznij współpracować z innymi, którzy już o tym coś wiedzą.
Super, Paweł, że o tym mówisz. W ogóle ta idea właśnie współpracy, posiłkowania się ludźmi, którzy już mają doświadczenie, którzy już pracują wiele lat. To jest moim zdaniem taki przejaw pokory i tego, że my rozumiemy, że jesteśmy ciałem Chrystusa, a nie jesteśmy po prostu takim super chrześcijaninem, który ma w sobie wszystkie, prawda, mądrości, dary i umiejętności. Bóg nas stworzył jako ciało i dobrze jest o tym pamiętać. I chyba między innymi dlatego Kościół liczy ten ruch w Polsce, nabiera rozpędu coraz bardziej i jest to taka inicjatywa, która podoba się wielu chrześcijanom i właśnie łączy chrześcijan z różnych denominacji, więc to jest bardzo, bardzo zdrowe. Ale oprócz tego, że prowadzisz kościół uliczny i jesteś bardzo mocno kojarzony z taką pracą wśród bezdomnych, to wiem, że to nie jest jedyna twoja misja. Od jakiegoś czasu funkcjonuje wasz kościół w Warszawie, kościół Genesis, gdzie są ludzie z różnych środowisk. I to jest taka bardzo też zdrowa i fascynująca kombinacja. Tak. Gdzie oprócz ludzi bezdomnych, którzy tam mogą też znaleźć swój dom w tym momencie, kiedy już wychodzą z ośrodka, stają na własnych nogach, już mogą funkcjonować jakoś społecznie, ale macie tam również aktorów, biznesmenów, ludzi ze świata artystycznego. Powiedz, jak do tego doszło, jak to się stało, że taki kościół powstał?
Wiesz co, powstało też z inspiracji Pana Boga. Kiedy modliłem się, zaczęła się mi pojawiać taka, na nowo wzbudziła się we mnie myśl, żeby założyć kościół i w ogóle, żeby zakładać kościoły. To bardzo mnie prześladowało, kiedy wychodziłem na spacer, to widziałem witryny sklepowe, budynki, w których nawet Marcie, mojej żonie, mówiłem, słuchaj, tutaj świetna miejscówka do tego, żeby jakoś spotykała. I to mnie strasznie prześladowało. Miałem tak wkręcone to, że miałem taki etap w Rzeszowie, później on się jakby wygasił. Przyjechałem do Warszawy, zacząłem zajmować się bezdomnymi i później na nowo jakby się wzbudziło to pragnienie. Pamiętam, ze Sławkiem Jagiełło rozmawiałem u niego na takim spotkaniu w ramach 700 miast, taki projekt jest, i dzieliłem się z nim tym i on mówi, słuchaj, a ty myślisz, że tak normalny człowiek jak idzie na spacer, to tak myśli o tym, że tutaj by kościół był, tutaj witrynie wszędzie widzi budynki. Chyba coś musi w tym być. Ja mówię, no faktycznie, wiesz co, nie zwróciłem na to uwagę. Nie pomyślałem w ten sposób, że niekoniecznie muszą wszyscy myśleć o tym tak intensywnie. I więc dzieliłem się tym pragnieniem i ono przez kilka lat wzrastało. Dzieliłem się też z moim pastorem Andrzejem Nędzusiakiem, który też jest biskupem, prezbiterem Kościoła Bożego w Chrystusie. I summa summarum w 2016 powołaliśmy Kościół Genezy do istnienia. To też mieliśmy w myśli, żeby dla bezdomnych, którzy też są u nas, Kościół stał się rodziną i żeby nie kończyło się to tylko na kościele licznym, na ośrodku, później na hostelu, tak zwane mieszkanie treningowym, ale żeby Kościół stał się kolejnym narzędziem do tego, że oni często nie mając własnych rodzin, nie mając żon, dzieci, żeby dla nich to był taka rodzina, żebyśmy się stali rodziną. Ale wiedziałem, że Kościół nie może stać się tylko kościołem bezdomnym. Nie chcemy mieć takie łatki Kościołu Boży w Chrystusie Genezis, Kościół dla bezdomnych. Tylko w tym kościele mieszczą się osoby bezdomne, ale też tam są właśnie aktorzy, muzycy, biznesmeni, studenci, różni ludzie, którzy tworzą różnorodną Bożą rodzinę w jedności w Duchu Bożym. I to jest ta idea. Chcemy też docierać z Kościołem Genezis do miasta. Chcemy stać się takim też trochę centrum apostolskim, czyli naszą wizją jest Efezjan 4, tam 11-12, jeśli nie pomyliłem literek. To jest, może przeczytam nawet, to jest bardzo fajna wizja. Wierzę, że Boża wizja. I myślę, że to jest w ogóle wizja Jezusa na Kościół. Już tutaj grzebie, jest Efezjan 4 rozdział, tak, 11-12. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I tam jeszcze jest kolejne wersety, są bardzo fajne, o miłości i tak dalej. Więc chcemy, żeby Kościół to było miejsce do wyposażania ludzi do tego, aby weszli w swoje powołanie i stali się podobni do Chrystusa. Żeby to ciało Chrystusa funkcjonowało i działało w tych wszystkich obszarach, do których Pan Bóg ich powołuje. Chcemy myśleć też w takich kategoriach nowoczesnych, jako Kościół Genesis, czyli też nasza przestrzeń, jakby ktoś zobaczył sobie tam przez okienko Facebooka, czy też nas chciał odwiedzić, to mamy taką bardziej nowoczesną przestrzeń, mamy trochę tak inaczej układamy nasze spotkania, jakby też i w designie, i funkcjonowaniu, to jest inaczej niż taki klasyczny kościół. Mhm. Ze względu na to, że żyjemy w XXI wieku, mieszkamy w Warszawie, to jest taka metropolia europejska, to jest takie państwo w państwie. Naprawdę Warszawa różni się bardzo od tych kościołów, czy miejsc w innych miast w Polsce i też musimy zmienić myślenie Kościoła, żeby móc docierać do tych ludzi. I to jest naszą misją, żeby docierać do miasta, służyć miastu, żeby budować to centrum apostolskie, no i też zakładać kolejne kościoły. Nie? To jest w moim sercu. Kiedy to nastąpi, nie wiem. Już jakieś pierwsze rzeczy się wydarzyły.
Pięknie. No. Piękna wizja, szeroka wizja. Tak sobie myślę, że taka mieszanina ludzi różnych, z różnych środowisk w jednym kościele z jednej strony mi się kojarzy właśnie z rodziną, tak jak powiedziałeś, bo w rodzinie też są ludzie w różnym wieku, z różnym wykształceniem, z różnym podejściem do życia. Jeden lubi mleko, drugi woli tam mięso, tak, trzeci woli warzywa, ale wszyscy są w jednej rodzinie i jakoś muszą ze sobą współpracować, kochać siebie. Więc z jednej strony jest to piękne i takie, no po prostu moim zdaniem takie modelowe, takie bardzo biblijne, żeby tak wyglądał Kościół, ale z pewnością to też jest takie miejsce pewnych tarć, zmagań, wyzwań, prawda, tak. Żeby, nie wiem, ludzie... No właśnie, powiedz coś o tym.
Ludzie, znaczy dla mnie w ogóle wyzwaniem, jeśli chodzi o Kościół Genezis, to zacznę tak zupełnie, jakby wyglądało na początku, jakbym mówił na inny temat, ale to jest związane z tym. Dla mnie z tym, z czym się zetknąłem jeszcze mocniej, to zobaczyłem, że ludzie niekoniecznie do końca rozumieją rolę autorytetu w Kościele i nie do końca rozumieją, czym w ogóle Kościół jest. Dlaczego mówię o tym, kiedy rozmawiamy o różnorodności, tak, że ludzie są różni, myślą różnie i tak dalej? Bo też zauważyłem, że takim trochę myśleniem humanistycznym jesteśmy skażeni i bardzo mocno ludzie ciągną do siebie, są tacy trochę egoistyczni. Wspomniany przeze mnie wcześniej Derek Prince stworzył takie nauczanie zatytułowane Restauracja czy dom? I bardzo wielu ludzi przychodzi do kościoła jak do restauracji i patrzy na menu i co dzisiaj dają i czy ja jestem zadowolony, czy nie, czy dam napiwek temu słudze, który przyszedł do mnie i kelner mnie obsłużył. Czasami tak traktuje się mówców, traktuje się zespół, ocenia się go i albo dzisiaj dam napiwek, albo nie.
Że oni są po to, żeby mi służyć.
Tak, są po to, żeby mi służyć. To prawda, że jesteśmy po to, żeby służyć ludziom, natomiast osoby, które biorą, nie mogą być w miejscu egoizmu całe życie, ale tak. Muszą wejść w miejsce dawania, bo Jezus powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I to chodzi o twój czas zaangażowania, tu chodzi też o twoje finanse. I kwestia też taka, że rola autorytetu też się gubi, bo ludzie kiwają głowami, że ktoś jest przywódcą, pastorem i tak dalej, natomiast ludzie robią, co chcą i często mówią, że to Duch Święty każe im coś zrobić, a to często ich emocje i zranienia. Więc widzę, że jest w ogóle niezrozumienie roli autorytetu. Kościoły, ta różnorodność też powoduje bardzo duży chaos i bałagan i ludzie nieraz się kłócą, plotkują, mają różnego rodzaju oczekiwania. I znowu, tak jak mówiłem o bezdomnych, że są zaprogramowani, mają pewien mental, tak zauważyłem, że ludzie w kościołach też mają, są jakoś tam zaprogramowani, mają pewien mental. Bywa też tak, że wychodząc, nie chcę nikogo tutaj obrazić, jak słucha ktoś tego, kto jest w kościele katolickim, natomiast czasami jak osoby przechodzą z kościoła katolickiego do środowisk ewangelicznych, to obawiają się tak zwanego papiestwa i tak się to mówi, takiej hierarchii. I teraz jest taka tendencja, nie ma żadnej hierarchii, każdy sobie rzepkę skrobie, Pan Jezus mnie prowadzi. Ja zadaję ludziom też takie pytania, dobrze, to co jest najważniejsze dla ciebie w życiu, co jest jakby, co cię prowadzi w życiu? No mówią Pan Jezus i jeszcze wymieniają Biblię. Ja mówię, bardzo dobrze, to strzał niemalże w dziesiątkę. Ale czy coś jeszcze jest? No już tutaj się temat zamyka. Więc ja mówię, a co Słowo Boże mówi na temat przywództwa? I tu się zaczyna robić problem. Ja mówię, ale czy Słowo Boże mówi o jakimś rodzaju przywództwa? No tak, mówi. Ja mówię, to pomyśl sobie o tym, że w Biblii jest opisana przywództwo, używamy różnej nomenklatury do tego, żeby je określać, ale widzisz, Pan Bóg ustanowił to przywództwo po to, żeby ci pomóc. Czyli nie wystarczy Pan Jezus i nie wystarczy Pismo Święte, jeszcze musi być człowiek. I ten człowiek musi mieć wejść w powołanie, jak rozeznajemy jego powołanie, i na przykład jest to przywódca i uczy, nie wiem, czy apostolski, czy proroczy, czy nauczyciel, czy ewangelista i tak dalej, to my teraz potrzebujemy zacząć też to rozumieć i teraz też poddawać się temu, co oni mówią, żebyśmy mogli zrealizować pewne rzeczy. I czasami będziesz musiał zrobić coś, na co nie masz ochoty lub ci się to nie podoba. Ale mówisz, że Pan Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem. To znaczy, skoro jest Panem, ale Panem w tego rozumieniu słowa takim naprawdę takim monarchistycznym, a nie, że to jest Pan Jezus jest jak Pan Mietek, którego witasz codziennie idąc do warzywniaka, to tak samo ten Pan Jezus może przez przywództwę kazać ci coś zrobić, na co ty nie masz ochoty. Widzę, że nie ma zrozumienia tego kompletnie w Kościele. Ludzie bardzo powierzchownie mówią, że Jezus jest Panem, mówią, że są poddani, mówią, że...
Nie ma tego zrozumienia w Kościele ewangelicznym, bo z kolei w kręgach katolickich jest prawdopodobnie w drugą stronę problem, że jest totalny brak zaufania, że Duch Święty nas każdego osobiście prowadzi. Nie?
Ja dlatego mówię, że wahadło w jedną lub w drugą stronę zbyt bardzo odchylone nie jest zdrowe. Dziś musimy złapać złoty środek. Natomiast widzę w środowiskach ewangelicznych, że zbyt mocno jest to wahadło w drugą stronę od ten i nam jeszcze będzie bardzo dużo, my nie przesadzimy, my naprawdę będzie nam trudno przesadzić. Może jakieś tam jednostki przesadzą, ale jak patrzę na całe środowisko, to trudno nam naprawdę będzie jeszcze przesadzić z tym, nie wiem, niektórzy powiedzą, a kontrolują, a on chce być tutaj zarządcą jakimś, tak, i tak dalej.
No bo to też nie chodzi o to, żeby to przywództwo było takie na siłę, tak? Tylko tu chodzi też, żeby prowadzić ludzi do dojrzałości, żeby oni sami rozpoznawali przywódców, żeby rozpoznali proroka jako proroka, żeby tą nagrodę proroka dostali, prawda? Czyli żeby rozpoznawali, że Bóg namaszcza pewne osoby, wyznacza do tego, żeby prowadzić, żeby pomagać i to nie jest ograniczenie nas, tylko tak jak powiedziałeś, jest to dla naszego pożytku, żebyśmy my mogli szybciej dojrzeć, prawda? Szybciej sami też do swojego powołania dojrzeć.
Tak, więc powiem ci, że obserwując rzeczy, osoby w Kościele Genezis, które też przychodzą, odchodzą, idą gdzieś dalej, są nowe, przychodzą i tak dalej, to taki mamy churching w Warszawie, zresztą w każdym mieście w Polsce coś takiego jest, transfery i tak dalej, to widzę podobne rzeczy jak w pracy z bezdomnymi. Bo tu bezdomnemu nieraz udowadniasz, że chcesz mu pomóc, a nie chcesz go skrzywdzić.
Tak.
Dajesz mu pewne wytyczne, wskazówki, tak jak Biblia, Tora, jedno ze znaczeń Tora to jest też wskazówka, można tak przetłumaczyć, więc dajemy wskazówki, mówimy, co zrobić. Mają nawet regulamin, który też pomoże im na początku tak jakby systematyzować swoje życie. I w Kościele widzę to samo. Mówimy ludziom pewne rzeczy, oni nas o coś proszą, ale czasami się zachowują jak bezdomni, uciekają, kąszą, gryzą, obrażają się, mówią, że jesteś nieduchowy i tak dalej. Więc ja na przykład często już mówię ludziom, chociaż to też nie zawsze działa, bo to jest kwestia serca, ja mówię, jeśli pytasz mnie o radę, czy ja mogę rzeczywiście wejść do twojego życia i się nie obrazić, jeżeli powiem rzeczy, które mogą cię w jakiś sposób zaskoczyć, może nawet zranić. Na jakim poziomie chcesz ze mną rozmawiać? I czasami zadaję to pytanie ludziom, bo wiele razy zobaczyłem, że oni przychodzą, ale oni wcale nie oczekują ode mnie rozwiązań. Nie? Niektórzy po prostu przychodzą, żeby tylko pogadać, użalić się nad sobą i wcale nie chcą rozwiązać problemu. Więc to są takie fajne wyzwania, trudne czasami, bolesne. Wiele też zranień doświadczyłem i zniechęceń, i turbulencji, i tak dalej. Ale to też wszystko mnie zmienia. Ja też popełniam błędy, ja też potrzebuję zmiany, ja też czasami działając z tymi ludźmi widzę, oglądam się jakby w lusterku, więc dla mnie to jest też takie bardzo fajne, jeśli chodzi o wzrost, o zmiany w moim życiu. Więc to są wyzwania bardzo ekscytujące.
A jeśli chodzi o takie osoby, które mógłbyś powiedzieć, że ciebie kształtują, ciebie prowadzą, są twoimi przywódcami, czy też masz takie osoby, od których się uczysz nieustannie?
Kiedyś był dla mnie, tak, znaczy do dzisiaj jest dla mnie prezbiter naczelny Andrzej Nędzusiak. Dla mnie jest taką osobą, która jest dla mnie autorytetem i jakby rozmawiamy o różnych rzeczach. Jest też Jerzy Rycharski, pastor z Kościoła Bożego Chrystusa w Kaliszu. I był też swego czasu Paweł Godawa. Niedużo spędziliśmy tego czasu, ale tam nawiązywaliśmy jakieś tam relacje i też z tego krótkiego czasu jakieś cenne rzeczy dla mnie zostały gdzieś tam zamontowane w moim sercu. ale też są nowe relacje, w które nie chcę może teraz mówić o tym, ale są ciekawe, nawiązujemy, więc szukam takich rzeczy. Szukam takich rzeczy. Na dzień dzisiejszy na pewno to jest Andrzej Nedusiak i Jerzy Rycharski.
No to jest właśnie piękne, że jakby rozumiemy to, że nieustannie potrzebujemy się rozwijać i też szukać takich, prawda, relacji, w których możemy niekoniecznie brać od kogoś, że tak powiem, cały asortyment, tylko w pewnych dziedzinach, prawda, możemy się rozwijać.
Na pewno też uczę się takich, wiesz, teraz etap nowych rzeczy, to uczę się, chcę zrozumieć, na czym polega budowanie sieci apostolskich. To jest dla mnie jeszcze bardzo, w ogóle w tym apostolstwie mnie interesuje ten temat apostolstwo, jak wygląda Kościół apostolski, jak wygląda budowanie sieci apostolskich, co to znaczy, że ktoś jest apostołem. Te tematy są od jakiegoś czasu bardzo mocne u mnie i myślę o tym intensywnie.
To ciekawe, bo to też jest taki temat, który bardzo mnie interesuje i zwykło się mówić, że apostołowie to 12 apostołów, prawda, tych, którzy chodzili razem z Jezusem i potem jest długo, długo nic i nadal nie ma nic. Wydaje się, że w ogóle apostołów już nie ma, prawda, a jednak tak jak przeczytałeś z listu do Efezjan, jest to jeden z urzędów, jedna z funkcji, która w kościele musi funkcjonować, żeby ten kościół był dobrze wyposażony do czynienia Bożych dzieł.
Co więcej powiem, to istniało zawsze, tylko żebyśmy nie rozpoznawali.
Nie rozpoznawali, nie nazywali tak tego.
A myślę, że Pan Bóg po prostu chce, żebyśmy też rozpoznawali to, mieli większą świadomość, to wtedy więcej osób z tego skorzysta.
To prawdopodobnie też przez jakieś takie schematy, które są w naszych głowach, jak taki apostoł mógłby wyglądać, czy co on by mógł robić, prawda? Tak. I teraz jak studiujemy Pismo i badamy, że apostołowie to byli ci, którzy byli posłani, żeby zaprowadzać kulturę królestwa w danym miejscu, w danym obszarze. I teraz te obszary, teraz kiedyś to były tylko geograficzne, teraz niekoniecznie są geograficzne, prawda? Przestrzeń internetu jest jakąś przestrzenią, prawda? Tak. Działanie w sferze muzyki, czy kultury, sztuki, prawda? To są jakby osobne miasta, czy nawet państwa do zagospodarowania, gdzie również mogą być wierzący posłani właśnie po to, żeby ustanawiać kulturę królestwa. Więc to jest fascynujący temat. Prawdopodobnie teraz już nie zdążymy o nim porozmawiać, ale mam nadzieję, że następnym razem uda się ciebie złapać i nagrać może kolejny odcinek. Będziesz gotowy, chętny. Nam się zawsze dobrze rozmawia, więc myślę, że to się uda zrobić. Dziękuję ci bardzo, żeś poświęcił tą godzinkę, że mogliśmy porozmawiać o takich najważniejszych rzeczach. W ogóle nasze powołanie, Paweł, jest podobne. Bóg nas prowadzi podobnymi ścieżkami i zawsze też jak modlimy się razem, to Duch Święty tak mocno wstępuje, więc wierzę, że to jest taki też znak, że Bóg łączy nasze losy, żebyśmy mogli się wspierać, iść dalej, uczyć od siebie.
Amen. Ja mam nadzieję, to tak się wkręcę teraz. Kiedyś Maćkowi o tym mówiłem, ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się podłączyć do was na wyjazd jakiś do Pakistanu, gdybym się kiedyś wybrał w przyszłości. Tak. To też może być fajne, ekscytujące.
To by było piękna sprawa, razem jechać, razem służyć. No. Jeszcze raz ci dziękuję. Błogosławię twoją służbę, waszą służbę razem z Martą. To, co robicie, to jest naprawdę bardzo cenne w Bożym Królestwie. To, co robicie, jest może niewidoczne dla wielu ludzi, nie mogą dostrzec pewnych owoców, ale...
Nie jest showmańskie.
Nie jest showmańskie, tak, ale tym bardziej jest cenne i wiem, że jest to taka podstawa, jest to taka baza, na której potem inni mogą budować i robić coś może, co jest bardziej widoczne. Tak więc dziękuję za wasze poświęcenie, za wytrwałą pracę i błogosławię was na przyszłość.
Również błogosławię ciebie, Maćka, waszą służbę, całość i jestem mega zadowolony, że jesteśmy w relacjach i niech będzie Bogu chwała za to.
Amen.
Amen.
Paweł jest jedną z tych osób, które najbardziej mnie inspirują, ponieważ jest praktykiem. On żyje z Bogiem, czyta Biblię, opowiada, naucza, ale nie tylko jest pastorem, ale przede wszystkim jest osobą, która pozwala się używać Bogu i pozwala się wysłać w miejsca, które są najbardziej ciemne, trudne, tam gdzie Ewangelia błyszczy, świeci najbardziej. Jeżeli jesteś zainspirowany tego typu postawą, chciałbyś robić kroki wiary, chciałbyś być coraz bardziej odważny, chciałbyś być tak jak pierwsi uczniowie, którzy głosili Ewangelię w publicznych miejscach, nie wstydzili się, nie bali. Chciałbyś również pomagać innym ludziom właśnie w taki praktyczny sposób, niosąc im nie tylko dobre słowo, ale również pożywienie, ciepłe ubrania, to być może jest to dobry pomysł, żebyś rozejrzał się gdzieś w swoim mieście, w okolicy, gdzie tego typu misja już ma miejsce lub istnieje kościół uliczny i po prostu przyjdź tam. Bądź z innymi chrześcijanami, pomagaj tak jak potrafisz. Zapraszam Ciebie również, jeżeli masz jakieś przemyślenia po wysłuchaniu tego odcinka, żebyś zapisał, żebyś zostawił po sobie ślad w komentarzu pod tym odcinkiem na mojej stronie agatastrzyżewska.com w zakładce Tłusta Owca. Z wielką radością czytam wszystkie komentarze i Twój głos będzie dla mnie bardzo ważny. A teraz już dziękuję Tobie za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zapraszam Ciebie za tydzień. W poniedziałek o 5 rano wychodzi następny odcinek Tłustej Owcy, która mam nadzieję również tuczy Twoje serce, buduje Ciebie duchowo i pozwala Tobie wzrastać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wyszymcha leolam, mądre,